Na stronie internetowej miasta czytamy, że prawie 150 osób zabrało głos w sprawie systemu zarządzania zasobami środowiskowymi miasta, czyli że konsultacje były w sprawie zieleni miejskiej i o tych konsultacjach, mam nadzieję, przystępnym językiem. Porozmawiamy sobie dzisiaj z zastępcą prezydenta miasta Gorzowa, Jackiem Szymankiewiczem. Dzień dobry w Radiu Gorzów.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jacek Dreczka, dzień dobry. Ale zanim o zieleni, panie prezydencie, to o tym, co z budynkiem Loku, bo o to też chciałem zapytać na bulwarze, to chciałem panu zadać, panie prezydencie, pytanie, a właściwie powiedzieć, że bardzo się cieszę, że na przebudowywanym stadionie lekkoatletycznym przy Krasińskiego za 2 lata będą Mistrzostwa Polski. Czy pana też ta wiadomość ucieszyła?
Jak najbardziej. To będą 99. Mistrzostwa Polski, z tego co pamiętam, więc bardzo ciekawy jubileusz. Nie setne, ale najważniejsze, że mistrzostwa będą w Gorzowie.
Tak jest. Ja powiem szczerze, bo ja się nie interesuję zbyt mocno lekką atletyką, raczej lekkoatletów naszych, to znam z telewizora albo z takich okrągłych naklejek na stacji benzynowej. A tutaj będą na wyciągnięcie ręki, to jest też bardzo ważne.
Tak, no trzeba pamiętać, że właśnie ta infrastruktura, której brakowało, o którą upominali się lekkoatleci, faktycznie mam nadzieję, że będzie w takiej jakości, która pozwoli nie tylko na prowadzenie dobrych treningów, ale właśnie na organizację podobnych imprez, jak jest zaplanowana za 2 lata.
Tym bardziej, że stadion lekkoatletyczny jest bardzo ładnie położony, też jest sporo zieleni obok i o tej zieleni właśnie teraz chciałem z panem porozmawiać, czyli zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie utrzymania zieleni miejskiej. One się zaczęły 30 września, a zakończyły ponad miesiąc temu, 24 października. I czego tak ogólnie się państwo dowiedzieli od tych 149 mieszkańców?
Sam proces konsultacyjny zaczął się faktycznie 30 września. Teraz w końcówce listopada mamy publikację raportu. To były naprawdę dwa intensywne miesiące. Oprócz spotkań warsztatowych, takich bardzo burzliwych, również zbierano uwagi za pośrednictwem ankiety. Tych uwag wpłynęło około 150, więc naprawdę olbrzymie zainteresowanie. Widać, że ta tematyka leży w mieszkańcom bardzo na sercu.
A ta burzliwość to na czym polegała? Bo jak pan tak powiedział, że burzliwe były te spotkania, to aż powiem szczerze, zainteresował mnie pan, co tam się działo?
Tak, co do zakresu poruszanych tematów, co do wypowiedzi, no mieszkańcy mają mnóstwo pomysłów, mnóstwo uwag do tego, jak powinno wyglądać nie tylko zarządzanie zielenią, zieleń w procesach inwestycyjnych, ale przypomnę, że również konsultacje obejmowały edukację ekologiczną oraz zadbanie o zwierzęta w mieście. Bardzo przekrojowe tematy. No wybraliśmy te 4, natomiast wiemy, że to nie wyczerpuje jakby wszystkiego, co się wiąże z ochroną środowiska w mieście. Natomiast burzliwość też polegała na tym, że często dochodziło do takich, powiedziałbym nawet sporów o to, jak powinno wyglądać zarządzanie zielenią czy zieleń w procesach inwestycyjnych. Także to są bardzo ciekawe doświadczenia. One pozwoliły nie tylko na pozyskanie przez nas nowej wiedzy, ale też na pewne uporządkowanie czy przygotowanie do uporządkowania procedur, które mamy w urzędzie, po to, żeby po prostu zarządzać tym lepiej.
Ułatwimy mieszkańcom dostęp do informacji. W Radiu Gorzów mówiła tak niedawno dyrektor Wydziału Promocji i Informacji Marta Liberkowska, że na stronie internetowej będzie to bardziej czytelne i dostępne oraz na Facebooku. Mówimy oczywiście w kontekście tutaj zieleni miejskiej. A nie wydaje się panu, panie prezydencie, że ci najbardziej zatroskani o zieleń miejską nie korzystają z internetu, nie ma ich na fejsie? Mam na myśli właśnie starszych mieszkańców Gorzowa.
Dlatego mówiliśmy o różnych kanałach dostępu z informacją do mieszkańców. Paradoksalnie ustaliliśmy w ramach tych konsultacji, że ten proces informacyjny jest największą bolączką ze strony Urzędu Miasta. Dlatego szukaliśmy różnych rozwiązań na dotarcie z tą informacją. Sami mieszkańcy podpowiadali sposoby komunikacji, skąd czerpią wiedzę o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o zarządzanie środowiskiem, ale także jak docierać do tych osób, które, tak jak pan redaktor wskazał, nie korzystają z internetu. I to też wskazywali chociażby na dotarcie z gorzowskimi wiadomościami samorządowymi, czy z informacją taką, która jest bezpośrednio wieszana na przykład na tablicach ogłoszeń na budynkach mieszkaniowych przez zarządców nieruchomości.
A posłuszmy się przykładem z ostatnich tygodni, powiedzmy. Grupa mieszkańców ulicy Ryskiej, to jest na osiedlu europejskim, zobaczyła na swoim skwerku, ulubionym skwerku pod blokiem, że ktoś sprejem drzewa oznaczył, bo w tamtym miejscu ma powstać zbiornik na deszczówkę. Problem nagłośniła m.in. TVP 3 Gorzów, była też mowa w Radiu Gorzów o tym. I później okazało się, że to jest takie nieporozumienie, że drzewa są oznakowane, ale nie będą wycinane. I pytanie do pana, czego nas ta sytuacja nauczyła?
No właśnie to jest kwestia komunikacji. Przyznam się, my nie zdiagnozowaliśmy, że może być problem z realizacją tego przedsięwzięcia, dlatego że zbiornik, który tam miał się znajdować, był w zupełnie innym miejscu niż pokazywali mieszkańcy. Natomiast działka jakby w pytaniu, które podawali zainteresowani, była właśnie tą działką, która była przedmiotem inwestycji. Natomiast drzewa były oznaczone na zupełnie innym terenie. Także zupełne nieporozumienie. Staraliśmy się, troszkę to trwało, ale staraliśmy się przekazać taką kompletną informację, dlatego zdiagnozowaliśmy, gdzie tkwił problem w samym przekazaniu informacji. Zrobiliśmy takie trzy bardzo szczegółowe mapy, żeby zobrazować, jak będzie wyglądał przebieg tego systemu zagospodarowania wód opadowych, gdzie będą zlokalizowane zbiorniki, gdzie jest teren, którym się interesują mieszkańcy, a gdzie będzie prowadzona faktycznie inwestycja. No i wydaje mi się, że teraz materiał jest bardzo czytelny. Przygotowaliśmy nawet troszkę więcej, żeby pokazać jakby całość projektu zagospodarowania wód opadowych na poziomie miasta, że to nie jest punktowe rozwiązanie, ale rozwiązanie dotyczy naprawdę bardzo dużego obszaru miasta i ma pomagać nie tylko przeciwdziałaniu przed zmianami klimatu, ale również ma umożliwić mieszkańcom poprawę infrastruktury i odprowadzanie wód opadowych.
Panie prezydencie, ja wszystko, co pan powiedział, zrozumiałem teraz w tej odpowiedzi, tylko wydaje mi się, że nie zrozumiałem jednej rzeczy. Pan mówi o tym, że to znaczy drzewa, na których bardzo mieszkańcom zależało, rzeczywiście są pomalowane sprayem. Pana zdaniem są czy nie są?
Na pewno podczas przygotowania do inwentaryzacji część drzew poza terenem inwestycji została oznaczona. I to jest błąd, na który zwróciliśmy uwagę wykonawcy, ponieważ przez to wydaje mi się było całe zamieszanie.
Właśnie, czyli teraz się rozumiemy.
Problem przy wykonywaniu takich prac jest najczęściej taki, że wykonawca, który dokonuje inwentaryzacji, obejmuje obszarem, jakby zakresem badania zdecydowanie większy obszar niż samego przedmiotu inwestycji. Natomiast w żadnym wypadku nie powinien wchodzić i dokonywać tej inwentaryzacji na nieruchomości stanowiącej sąsiedztwo terenu inwestycji.
Dobrze, przenieśmy się teraz na chwilę na bulwar, gdzie stoi tak zwany budynek Loku. Bardzo ładny budynek, który jeden z przedsiębiorców z branży gastronomicznej kupił od miasta z dużą bonifikatą, ale przez długie lata nic w nim nie robił, a powinien. I kilka miesięcy temu coś się jednak zaczęło dziać. Czy wiadomo, panie prezydencie, co tam w środku się dzieje i co to z tego będzie?
Na dzisiaj wiemy tyle, że budynek jest objęty pracami takimi zabezpieczającymi, konserwatorskimi, ale to dotyczy jakby samego zabezpieczenia obiektu. Natomiast wiem też, że inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę i na odstępstwo od tego pozwolenia na budowę w kontekście zbliżenia się do terenu kolejowego. W tej chwili w przepisach są odległości, które muszą być zachowane dla obiektów przy trasie. No wiadomo, przy estakadzie ten budynek, który budowany był lata temu, tych warunków nie spełnia. Więc dopóki inwestor nie uzyska odstępstwa od tych warunków technicznych na poziomie ministerstwa, no trudno będzie wydać w ogóle pozwolenie na budowę. Ale mam wrażenie, że idzie to w dobrym kierunku. Spotkaliśmy się z inwestorem, ustaliliśmy mniej więcej zakres naszych też oczekiwań co do tego, jak prace powinny być realizowane. No a niezależnie od tego toczy się spór o nierozpoczęcie i niezakończenie inwestycji, który toczymy na poziomie sądu cywilnego. Także oprócz tego, że inwestor rusza z tymi pracami, zabezpieczamy interesy miasta i staramy się motywować również w taki sposób inwestora do prowadzenia robót przy obiekcie.
A on kary zapłacił, bo tam duże kary. Z tytułu oczywiście nierozpoczęcia inwestycji musiał zapłacić, tak wynikało z umowy.
Część kar zapłacił, kolejne kary są w sporze z miastem, w sporze sądowym, także czekamy na rozstrzygnięcie.
Czyli jak pan przewiduje, ile to jeszcze potrwa lat, aż się rozstrzygnie chyba, no bo to też, jeżeli to rozstrzygnięcie uzyska pomyślne pan inwestor, pan właściciel, no to jeszcze pewnie trochę czasu będzie musiało minąć i też nie wiadomo, czy będzie mu do końca zależało, żeby tam... No bo mówimy o restauracji albo o hotelu, o takiej działalności mówimy w tym budynku.
Tak, tam był projektowany obiekt hotelowy z restauracją, natomiast no ja chciałbym, żeby jak najszybciej. Zresztą chyba takie jest oczekiwanie wszystkich mieszkańców.
No dlatego właśnie o tym rozmawiamy, tak, no bo to jest budynek piękny, samo miejsce jest urokliwe, no ciągle czekamy, aż tam się coś zacznie dziać pod estakadą, tylko to już jest teraz miasto niepośredniczy w tych umowach, tylko bezpośrednio tutaj ludzie, którzy tam otwierają swoje lokale, już się porozumiewają z PKP, prawda? To nie jest tak, że miasto tutaj uczestniczy w jakiś sposób w tych...
Tak, mamy zobowiązanie ze strony PKP, które wynegocjował pan prezydent, że te wszystkie nisze na Bulwarze Wschodnim mogą być wykorzystywane w ogóle tylko i wyłącznie na działalność gastronomiczną i okołogastronomiczną. Natomiast faktycznie ten budynek stanowił takie optyczne zamknięcie Bulwaru Wschodniego. No, jest perełką architektoniczną, jest cennym zabytkiem miasta w tej miliardzie, jeśli chodzi o zabytki w Gorzowie. I liczę na to, że te prace, które w tej chwili były wykonane przy budynku, które już pokazują, jaki potencjał, jak świetnie to wygląda, będą kontynuowane również co do funkcji, czyli że wreszcie wejdzie tam życie i będzie w obiekt funkcjonował.
Panie prezydencie, na koniec króciutko jeszcze proszę o krótką, wiem, że temat jest szeroki, ale o krótką odpowiedź, bo konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego się odbyły po 10 latach funkcjonowania. Po co grzebać w cudzysłowie oczywiście, przy budżecie, który dobrze funkcjonuje?
To trochę nie tak, ale konsultacje odbywają się zawsze, bo sam proces budżetu obywatelskiego jest procesem konsultacyjnym. Zaczyna się oczywiście od składania wniosków, naboru tego wniosku, a kończy się najczęściej ewaluacją, podsumowaniem i zmianami. I to jest proces, który jest stale doskonalony. Widzimy, że musimy reagować na różne sytuacje, chociażby pandemiczne. W tym roku szczęśliwie udało nam się spotkać z mieszkańcami w rejonach bezpośrednio przy zachowaniu reżimów sanitarnych i rozmawiać na temat tego, co wyszło i co nie wyszło w budżecie obywatelskim. Wydaje mi się, że to jest ten proces, do którego mieszkańcy są przyzwyczajeni, w którym najchętniej uczestniczą. To jest proces konsultacyjny, w którym bierze udział najwięcej mieszkańców, jeśli chodzi o inne przedsięwzięcia miasta. Także raczej nie zapominamy o tym procesie, staramy się go doskonalić tak, żeby był coraz bardziej przyjazny, coraz bardziej efektywny.
I najważniejsze założenia w taki skondensowany sposób znajdą Państwo na stronie radiogorzów.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Prezydencie. Jacek Szymankiewicz, zastępca prezydenta Gorzowa, był gościem Radia Gorzów.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.